Witam na naszej antenie panią profesor Grażynę Ancyparowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i witam naszych drogich radiosłuchaczy.
Pani profesor, no jesteśmy świeżo po wygłoszeniu exposé pani premier Beaty Szydło. Chcielibyśmy się skupić na analizie, może na komentarzu bardziej tak do tego exposé, co do spraw społecznych, bo jednak one chyba mają tutaj główną stronę tego exposé. No i wcześniej może wysłuchajmy kilku zdań z tego exposé i za chwilę będziemy rozmawiać.
Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu. Po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój. Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych 100 dni naszych rządów. Po pierwsze, 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt, to inwestycja. Po drugie, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po trzecie, podniesienie do 8 000 zł kwoty wolnej od podatku. Po czwarte, bezpłatne leki od 75 roku życia. Po piąte, podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł, o czym szczegółowo będę mówić w dalszej części wystąpienia. Zdecydowanie odrzucamy tezę, która ciąży nad nami od 25 lat, że w sprawach odnoszących się do interesów społeczeństwa, szczególnie jego gorzej materialnie sytuowanej części, nic nie da się zrobić. Da się! Przeznaczone na to środki traktować będziemy nie jako wydatki, lecz jako inwestycje w rozwój kraju, w rozwój społeczeństwa, w rozwój polskich rodzin. Chodzi tu o naprawdę bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, o politykę prorodzinną i pronatalistyczną. Musimy bowiem przełamać zapaść demograficzną, a wsparcie przez państwo kosztów utrzymania dzieci to poważny krok w tym kierunku. Po drugie, trzeba podjąć walkę z biedą, która dotyka bardzo wielu rodzin wielodzietnych i to też będzie poważny krok w tym kierunku. Po trzecie, trzeba odbudować w Polsce wiarę w demokrację.
Pani profesor, no kilka takich zdań wyrwanych może z tego exposé, ale dotyczących polityki i prorodziny, w ogóle społecznej.
To są bardzo ważne zdania, bo one nawiązują wprost do części zarówno gospodarczej, jak i polityki społecznej, która była wcześniej zapisana w programie Prawa i Sprawiedliwości. Także to, że te elementy pojawiły się w exposé pani premier, to jest naturalną konsekwencją tego, że z tym programem właśnie ta partia odniosła tak spektakularne zwycięstwo wyborcze. I teraz ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się niesłychanie ważna. Dlatego, że zwykle ten program był krytykowany przez zwolenników tak zwanego wolnego rynku, a de facto przez elity kompradorskie za to, że rzekomo nie ma tam źródeł finansowania i że to w gruncie rzeczy musi doprowadzić do katastrofy państwa. Otóż ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, kontynuacja dotychczasowej polityki, która dawała wszelkie przywileje i całą siłę wielkim korporacjom oraz powiązanym z nimi rozmaitym grupom interesów, mogłaby doprowadzić rzeczywiście i też wkrótce do totalnego załamania i gospodarki, no i oczywiście niosło to za sobą ogromne koszty społeczne. Nawet z zagrożeniem naszej, powiedzmy, pozycji światowej, bo takie były prognozy, nie mówiąc już o relacjach wewnętrznych. Natomiast ten program, jeżeli będzie dobrze zrealizowany przez uczciwych ludzi, to jest bardzo ważny element, on właściwie nawiązuje wprost do polityki interwencjonizmu z okresu New Dealu. Bo tam też chodziło o to, żeby wykreować dodatkowy popyt, ale jednocześnie uczynić to w taki sposób, żeby interes społeczny, interes przede wszystkim rodziny, interes obywateli był chroniony. I w takim to wyraźnie kierunku zmierzają te wszystkie zapowiadane przez panią premier ustawy. Jest jeszcze tylko jedna rzecz. Ja myślę, że zanim te ustawy trafią do Sejmu, to pewnie będą też przedmiotem opiniowania różnych niezależnych ekspertów. I być może, że niektóre z nich będą wymagały pewnych modyfikacji w stosunku do pierwowzoru. Mówię o tym dlatego, że miałam okazję zobaczyć kilka projektów ustaw i chociaż kierunek jest na pewno słuszny, dobry, prawidłowy, prospołeczny, propolski, to jednak pewne zapisy szczegółowe w tych ustawach no, mogą budzić dość istotne zastrzeżenia. Ale niekoniecznie od strony finansowania, tylko właśnie od strony pewnej wzajemnej korelacji tych postanowień w różnych obszarach, prawda? Czyli tu musimy zgrać obszar polityki społecznej z polityką finansową, z polityką gospodarczą, z polityką bezpieczeństwa. I tam te zapisy trzeba analizować właśnie tak, powiedziałabym, holistycznie, a nie tylko wybiórczo w odniesieniu do określonego problemu, którego ta ustawa dotyczy. Także bardzo cieszę się, że pani premier potwierdziła w exposé wolę służenia narodowi w taki właśnie sposób i mam nadzieję, że jej się to po prostu uda z tą ekipą, którą ma, którą będzie zarządzała z ministrami konstytucyjnymi, no i potem ich oczywiście zastępcami.
Też wspomniała pani premier na temat nowego ministerstwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysłuchajmy.
Nasz rząd będzie bardzo wspierał polskie rodziny. To jest dzisiaj jeden z tych priorytetów, które wszyscy politycy, wszyscy siedzący na tej sali powinniśmy wziąć sobie do serca. Polskie rodziny są bardzo ważne. Rodzinom nie tylko młodym potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania i dobra opieka zdrowotna. Mamy plan tworzenia wielkiej ilości nowych miejsc pracy, ale jego częścią musi być też zwiększenie popytu. Nie tylko poprzez zwiększenie ilości pracujących, ale też poprzez podniesienie płac. Pakt o podniesieniu płac, zawarty pod patronatem państwa między organizacjami pracowniczymi a przedsiębiorcami, podnoszenie płacy minimalnej, w tym 12 zł jako minimalna stawka godzinowa, likwidacja umów śmieciowych i przede wszystkim zwiększenie popytu na pracę. To wszystko powinno się przyczynić do zmiany sytuacji, w której udział płac w PKB na tle innych krajów Europy, a także Stanów Zjednoczonych jest wyjątkowo niski.
Czyli praca, czyli praca, no zmniejszenie bezrobocia, tak?
Ja myślę, że ważniejsza pierwsza myśl pani premier, rodzina. Bo takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Jeżeli młodzież jest chowana na ulicy albo w jakichś bliżej nieokreślonych środowiskach, nie wiadomo o jakich poglądach, no to w gruncie rzeczy potem trudno liczyć na to, że będą to ludzie, którzy są dobrze dostosowani do tego, aby funkcjonować w społeczeństwie. Także proces socjalizacji przebiega w rodzinie i to jest najważniejsza domena, w której należy rzeczywiście realizować tę politykę społeczną. Jeżeli rodzina będzie chora, jeżeli rodzina będzie dysfunkcyjna, to nic nie pomoże, nawet najlepszy program nie pomoże. Ale ta druga część, no to nawiązuje bezpośrednio do części wcześniejszej, do tych ustaw, które doraźnie na pewno i w krótkim czasie powinny poprawić położenie ekonomiczne, zwłaszcza rodzin o niskich dochodach. Natomiast były tam również kwestie, które trzeba będzie rozwiązywać długofalowo, bo nie uda się tak szybko zmienić sytuacji ani na rynku pracy, ani ja nie sądzę, żeby wyłącznie poprzez dialog dało się zmienić postawy pracodawców wobec pracowników. Pracodawcy zawsze będą dążyli do obniżenia płacy roboczej, jak do takiego poziomu, który będzie społecznie akceptowany, albo nawet poniżej, jeżeli będzie wysoka konkurencja na rynku pracy. Także tu o tym musimy pamiętać. I właściwie moim zdaniem jedyną metodą, która pozwoli w sposób systemowy podnieść wynagrodzenia pracowników w Polsce, to jest stworzenie alternatywy wobec prywatnego pracodawcy. A to de facto oznacza konieczność odbudowy publicznego sektora w naszej gospodarce. Tak, żeby udział tego sektora sięgał co najmniej 20% PKB. Jeżeli to się nie uda, to pracodawcy dalej będą stosowali dyktat wobec pracowników, a wtedy nawet najbardziej ambitne zapowiedzi, no niestety napotkają na barierę realizacji. Tak mi się wydaje. To jest podstawowa i kluczowa sprawa. Przywrócić państwu funkcje gospodarcze, nie tylko strażnika własności prywatnej, ale również przywrócić państwu władztwo nad tymi segmentami gospodarki, nad tymi elementami gospodarki narodowej, które rzeczywiście mają kluczowe znaczenie i które pozwolą na zaproponowanie na rynku pracy takich warunków, że kodeks pracy będzie przestrzegany, bo możemy dawać najlepsze ustawy. Naprawdę, tworzyć najlepsze prawo, a to i tak nic nie zmieni. Dlatego, że pracodawca ma gigantyczną przewagę nad pracownikiem i będzie w stanie na nim wymusić zgodę nawet na takie warunki, na jakie nie godziliby się niewolnicy, gdyby mieli cokolwiek do powiedzenia.
Też ważną częścią tego exposé była sytuacja polskiej wsi i plany z nią związane.
Nasz rząd jednoznacznie opowiada się przeciwko temu, co określane jest niekiedy jako zwijanie państwa. Szkół, bibliotek, domów kultury, placówek pocztowych, komisariatów, policji, połączeń, komunikacji. Proces ten musi być zatrzymany.
Czyli chodzi oczywiście o wieś, o zatrzymanie procesu zmieniania państwa na wsi.
No tak, no, ale właśnie to jest to, o czym mówiłam przed chwilą, prawda? Bo te miejsca pracy nie muszą powstawać tylko w Przemyśle. Ja czasami słyszę też takie duże zarzuty, że państwo zbyt rozbudowało administrację i tak dalej, należy to wszystko likwidować. Nie. Należy rozwijać właśnie usługi społeczne, przepraszam, w państwowych instytucjach i agencjach, a nie prywatyzować wszystko na siłę, łącznie z pocztą, bo przecież to, co się dzieje wokół poczty, to jest skandal. Należy mieć kontrolę nad kluczowymi dziedzinami, tak jak zwykle mówię, regaliami, czyli tam, gdzie mamy nasze bogactwa narodowe, a co jest największym naszym bogactwem narodowym? Ziemia. Ona musi pozostać w polskich rękach i państwo musi dbać o to, żeby zarówno ziemia należała do Polaków i tak tworzyć prawo, żeby to było jakby zagwarantowane, nie naruszając pewnych zobowiązań międzynarodowych, a z drugiej strony, żeby wszelkie inne dobra naturalne, zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne, były całkowicie pod kontrolą państwa. Ja sądzę, że nawet w skrajnych przypadkach należy zdecydować się na to, aby tam, gdzie zostało to sprywatyzowane i zwłaszcza przekazane w obce ręce, posunąć się do odkupienia tychże udziałów, ale po to, żeby państwo miało władztwo nad kluczowymi obszarami swojej gospodarki, bo od tego również, nie tylko od polskiej rodzinnej, dobrej, przyjaznej rodzinie będzie zależał nasz dorobek, nas wszystkich.
No i też, kiedy pani premier poruszała kwestię sądownictwa, też wspomniała bardzo ważną sprawę. Posłuchajmy.
Ale drogi drodzy państwo, szczególnie wy, którzy w tej chwili tak ożywiliście się na scenie, na tutaj siedząc na sali, zastanówcie się, czy nie jest wstydem dla polskiego państwa, dla nas wszystkich, że dzisiaj w Polsce zabiera się dzieciom, rodzicom dzieci tylko dlatego, że rodzina ma niskie dochody. Czy to nie jest nasz wstyd?
Bardzo ważne pytanie padło.
No, to jest w ogóle skandal. To jest rzecz, do której w ogóle nigdy nie powinno było dojść. I to jest kwestia nie tylko złego orzecznictwa sądowego, ale też i bardzo złej polityki socjalnej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej, która dopuszcza takie sytuacje. Zresztą czegokolwiek nie dotkniemy, jeżeli chodzi o orzecznictwo, to można mieć bardzo duże wątpliwości albo co do kwalifikacji tych osób, które orzekały w pewnych wyrokach, albo też co do intencji tych osób. Wystarczyłoby popatrzeć na przykład na sytuację, kiedy ludzie są wywłaszczani z mieszkań, ponieważ dokonali jakichś bezsensownych być może decyzji, pożyczając pieniądze w firmach pośrednictwa kredytowego na lichwiarskich warunkach. I potem mimo zwrotu tych pożyczek, ludzie ci są pozbawieni mieszkań na rzecz tychże pożyczkodawców. To jest akurat chyba bardzo jasny przykład, gdzie powinno być stosowane prawo, czy wobec osoby, która wymusza na tym zawarcie umowy w złej wierze, czy też powinno chronić polskiego obywatela, który wywiązał się ze swoich obowiązków, a mimo to jest dalej ścigany przez jakiegoś dłużnika, który podsunął mu nieprawidłową umowę. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądownictwa, ja również mam prywatne doświadczenia, jak najnowsze, ale o tym nie chciałabym mówić. Ja mam nadzieję, że po rządzeniu Prawa i Sprawiedliwości to wreszcie będzie uporządkowane. Bardzo się cieszę z wczorajszej decyzji pana prezydenta, który ułaskawił pana ministra Kamińskiego. Bo sytuacja, w której człowiek ścigający przestępców jest skazany na wyrok, i to taki surowy wyrok, po prostu bulwersowała opinię publiczną tych ludzi, którzy są po stronie prawa i uczciwości, a nie tych ludzi, którzy czerpali z takiego mętnego interpretowania prawa jakieś korzyści. I w związku z tym bardzo się cieszę, że również akurat sądownictwo, chociaż ja nie jestem prawnikiem i się nie znam na literze prawa, ale myślę, że duch prawa nakazuje, aby poszukiwać sprawiedliwości. No zresztą partia, która będzie nami rządziła przez najbliższe 4 lata, taką mam przynajmniej nadzieję, właśnie ma w swojej nazwie i prawo, i sprawiedliwość. Więc może wreszcie w naszym kraju zapanuje prawo, ale prawo takie, jak mówi duch prawa, a nie litera tylko, oraz sprawiedliwość również w wymiarze społecznym. Tak jak my, przeciętni ludzie, a nie ludzie powiązani z, jeszcze raz powtarzam, kompradorskimi elitami, rozumiemy sprawiedliwość również w wymiarze takim socjalnym, w wymiarze finansowym, w wymiarze rodzinnym, no i ochronę naszych praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji. Jeżeli już nigdy, kto broni tych praw, nie będzie stawiany pod pręgierzem i nie będzie wobec niego orzekany tak niesprawiedliwy wyrok, bo tego nie wypadało powiedzieć ministrom, ale ja to mówię jako zwykły obywatel. Nie będzie taki okrutny wyrok, bezsensowny, niesprawiedliwy, jaki był wobec pana ministra Kamińskiego. Także bardzo się cieszę, że pan prezydent taką decyzję wczoraj podjął.
Exposé premier Beaty Szydło, wygłoszone wiele obietnic, wiele punktów naprawy naszego kraju, wiele też nadziei w tym exposé zostało wyrażonych, nadziei całego społeczeństwa, bo jak kilkakrotnie wspomniała pani premier, to wynika z rozmów z Polakami. Będziemy jeszcze na pewno wracać do tego exposé, no i będziemy na pewno śledzić to wszystko, te wszystkie poczynania nowego rządu. Oby jak najlepsze.
Miejmy nadzieję, że to się uda. Miejmy nadzieję, że będzie tak, jak pani premier obiecała. Damy radę. Wszyscy razem. Oprócz tych, którzy lubią, jak powiedzieliśmy kiedyś, słuchać mediów mętnego nurtu i postępować zgodnie z radami, które nie są na pewno w interesie ani Polski, ani Polaków. Teraz przyszedł inny czas, czasownowy i musimy w to mocno wierzyć. No i wspomagać ten rząd i panią premier.
Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maria gościła pani profesor Grażyna Ancyparowicz.